Studio Radia Kraków. Prince Negative, czyli Łukasz Błażejewski, scenograf, performer, malarz, autor kostiumów. No długo, długo by wymieniać. Studiował i w Polsce, i we Francji. I do tego wszystkiego dojdziemy, ale przede wszystkim dzień dobry. Cieszę się, że dotarłeś punktualnie.
Cześć, dzień dobry.
Bo wiem, że artyści z tym czasami mają problem. Trafiłeś do podręcznika. Gratuluję.
Tak się zdarzyło. W ogóle to było ogromne zaskoczenie, ale też miłe wyróżnienie, że plakat do Kordiana trafił na łamy podręcznika. Super. Bardzo się cieszę i dostaję newsy od przyjaciół i rodziców dzieci, które uczą się właśnie z tego podręcznika. To jest niezwykle miłe.
Ile już stworzyłeś plakatów do spektakli?
To znaczy, jeśli chodzi o cykl plakatów tylko i wyłącznie dla Teatru Nowego Proxima, gdzie właściwie się rozpoczął taki bardzo konsekwentny cykl rysowania plakatów, bo wcześniej robiłem też plakaty bardziej kolażowe, w innym stylu. Natomiast tych myślę, że powstało już ponad 50. Ale też zdarzyło mi się narysować w tym czasie plakaty dla innych teatrów, ale też do innych wydarzeń lub na jakieś targi. Tak.
Znam takich, co kolekcjonują twoje plakaty i mają na przykład wytapetowane nimi całe przestrzenie u siebie w domu.
Tak, nawet ostatnio jakiś znajomy świr mówi, że czy nie mam czasami jakiejś serii z plakatów z błędem, bo jego przyjaciółka chce sobie przedpokój wytapetować plakatami.
No to naprawdę doskonały pomysł. Twoje najnowsze dziecko to Pałac Nieśmiertelności. Jeszcze nie byłam. Widziałam tylko zdjęcia. Mam wielką ochotę tam zajrzeć. To jest chyba jakby kwintesencja twojego stylu. Twojego stylu, który określił też styl Teatru Nowego Proxima.
Tak, to było spełnienie marzeń. Ja wolę mówić o tym, że to nasze wspólne dzieło Teatru Nowego Proxima i ludzi wszystkich, którzy się zgromadzili wokół nas, bo właściwie ten projekt też powstał z takiej potrzeby cementowania społeczeństwa, które się wytworzyło wokół teatru i myślę, że od jakichś 10 lat świadomie je budujemy. I ono już nas przerosło i już nie jesteśmy w stanie wszystkich znać tak, jakbyśmy chcieli. Więc pomyśleliśmy, że otworzymy miejsce, w którym będziemy mogli tą społeczność cementować, gdzie ta społeczność między sobą będzie się poznawać, wspierać i udało się.
A tak bardziej konkretnie mówiąc, co będziecie tam robić? Albo co już robicie, no co tam się dzieje?
Jest to miejsce w kamienicy na Krakowskiej, tak samo jak Teatr Krakowska 13, pierwsze piętro, 400 metrów kwadratowych. Właściwie cały zespół pokoi. Każdy z nich jest inny, każdy z nich zaprasza do innej historii. To nie jest klasyczny White Cube, który jest tak ulubiony przez galerię, tylko ta przestrzeń na pewno nie przeprasza, tylko od razu narzuca coś swojego i trzeba się z nią zderzyć.
Nieprawdopodobnie barwna, kolorowa, z taką rozbuchaną stylistyką przestrzeń.
Tak, wydaje mi się, że Polska już powoli zauważa kolory, ale był długi czas, kiedy ten kolor był zaniedbany.
No ty nas tego uczysz.
Ja kocham kolor, uwielbiam. Przestrzeń zaprojektowaliśmy razem z Patrykiem Kaczanowskim, superprojektanci.pl. On też uwielbia kolory, więc stwierdziłem, że to będzie super duet i też takie odbicie, żeby nie robić tego samemu. Będziemy tam robić przeróżne rzeczy. Właściwie tak samo jak eksperymentem był sam proces projektowania, eklektyzm i łączenie różnych stylów, tak samo myślę, że tutaj też tworzymy to w oparciu o obserwacje naszego właśnie mini społeczeństwa, jego potrzeb. Już są pierwsze wydarzenia, które zgłosiły nam różne osoby zainteresowane przestrzenią, już się odbywa joga. Już są zapowiedziane obiady czwartkowe, które będzie prowadził Piotrek Siekludzki razem w porozumieniu ze Szpitalem Uniwersyteckim, który będzie nam podsyłał różnych specjalistów z różnych dziedzin i którzy podczas gotowania...
Edukować nas też będziecie.
Tak, w ogóle ja myślę, że większy fokus chcielibyśmy położyć w tym miejscu właśnie nie na sztukę też, bo ona nam po prostu wychodzi sama, natomiast, bo jesteśmy w niej zanurzeni, natomiast chcemy duży nacisk nakładać na edukację, właściwie na naukę, zadawać sobie pytania, ciągle sobie zadajemy pytania, ale ściągać ludzi, którzy będą nam w fachowy sposób albo interesujący odpowiadać na te pytania.
Łukasz, skąd ty się wziąłeś taki kolorowy, barwny w Krakowie?
Nie wiem, z kosmosu chyba.
Z Głogowa, tak konkretnie mówiąc.
A prozaicznie właśnie tutaj dostałem kawę w kubku Proza Życia.
Przepraszam, ale uroczy jest
ale nie,
ten wspaniale. Kubek.
Proza Życia jest wspaniała.
Proza Życia to jest z, w ogóle z cudownej kawiarni w Nowej Hucie. Ten kubek pochodzi, tak, tak, warto tam. Kawiarnio księgarni.
O, super.
Potem ci dam dokładne namiary. Ale opowiedz trochę o tym Głogowie. I od czego się u ciebie zaczęło zainteresowanie teatrem, kostiumem, malowaniem?
Właściwie to, no, urodziłem się faktycznie w Głogowie. Mój ojciec to był taki mocno stąpający konserwatysta po ziemi, jak to moja mama zawsze na niego mówiła, realista, pieprzony realista. Natomiast mama z kolei właśnie była zdobnikiem szkła kryształowego, ale miała ambicje artystyczne. W związku z tym myślę, że po niej odziedziczyłem, ale też w tym kontekście lubię opowiadać o swojej babci i dziadku, bo dziadek był szewcem samoukiem, a babcia samouczką krawcową i przy nich też obserwowałem to rzemiosło, jak ono powstawało w ich domu.
To stąd te kostiumy takie są cudowne.
No i właśnie mama zawsze lubiła się ładnie ubrać, pięknie się malowała, była moją gwiazdą w dzieciństwie, a potem postanowiłem gdzieś pójść w tym kierunku. Tak, no oczywiście jeśli chodzi o teatr, no to też chodziłem do kościoła, no bo przecież każdy w polskiej rodzinie porządnej chodził do kościoła i tam oglądałem...
A kościół to teatr.
A tam oglądałem właśnie swój pierwszy teatr.
I piękne kostiumy.
Piękne kostiumy, uwielbiałem najbardziej święta wielkanocne, bo tam były i ognie, i święcenie ognia, i tam te Chrystusy odsłaniane, i to wszystko miało swoją dramaturgię, te śpiewy, podniosłość, to mnie bardzo podniecało.
I już wiemy, że urodziłeś się w Głogowie, potem chodziłeś do liceum plastycznego w Zielonej Górze, tak?
Tak, tak.
A jak to się stało, że ktoś, kto szkolił się na malarza, poszedł w stronę scenografii, w stronę kostiumów?
Właściwie to liceum plastyczne w Zielonej Górze, ono było bardzo wszechstronne. Ja właściwie przez te 5 lat dostałem taki mega background, jeśli chodzi o wszystkiego rodzaju kierunki w sztuce. I tak się okazało, że bardzo dużo mnie też interesowało i właściwie w każdym kierunku gdzieś tam było coś, co mnie pociągało. I potem okazało się, że na studia poszedłem już nie na, bo myślałem o malarstwie, ale poszedłem na architekturę wnętrz, żeby jeszcze poeksplorować innego rodzaju płaszczyzny w sztuce. I tak się potem potoczyło, że właściwie teatr łączy wszystkiego rodzaju sztuki, że właściwie w teatrze, żeby budować ten świat od zera, trzeba mieć wiedzę, ale też umiejętności, ale też ochotę właśnie eksplorować różnego rodzaju kierunki w sztuce i malarstwo, i kostium, i design, i wnętrza, i przestrzeń, i właściwie tam się mieści wszystko.
A jak trafiłeś do Krakowa? I dlaczego Kraków, nie Warszawa na przykład?
Ojej, to znaczy ja jestem trochę jedną nogą w Warszawie, ponieważ też tam troszeczkę mieszkam, ale właściwie Kraków był moją miłością, mogę szczerze przyznać, no bo po drodze jeszcze byłem we Wrocławiu i we Francji, ale Kraków, jak przyjechałem pierwszy raz do Krakowa, to absolutnie się zakochałem w tym mieście. To było lata temu, już nie pamiętam ile, ale pewnie coś koło 20 paru lat temu. I wtedy przyjechałem do tego Krakowa razem z Piotrkiem Siekluckim, który już chyba był na PWST.
A jak się poznaliście?
Ojej, to też śmieszna historia. Zorganizowałem Sylwestra w mieszkaniu, które wynajmowałem we Wrocławiu podczas studiów i przyszedł Piotrek przyprowadzony przez mojego sąsiada tam, którego też poznałem z dnia na dzień.
I kliknęło
coś i potem właściwie po tym spotkaniu pół roku później pojechaliśmy razem do Krakowa i robiliśmy pierwszą naszą rzecz eksperymentalną razem jeszcze z Dominikiem Krawieckim Szalonym. I to był projekt w Alchemii, w piwnicy. Właśnie wtedy Jacek z Olkiem świeżo wykopali piwnicę, metr, pogłębili ją i stworzyli tam scenę. I tam robiliśmy swój pierwszy projekt z Piotrem i wtedy się zakochałem w Krakowie.
A Kasię Chlebny kiedy poznałeś?
Kasię Chlebny też niedługo później, dlatego że ten nasz eksperyment wakacyjny, który w wtedy może nie do końca był ciężki wtedy w pracy i no, budowaliśmy coś bez złotówki i od zera.
Ale wytrwaliście w przyjaźni, tak, to jest wyrazy uznania, bo właśnie. Jeżeli pojawiają się problemy, to czasami...
Ja myślę, że więcej niż przyjaźni, bo też udało nam się stworzyć kolektyw i co się rzadko w Polsce zdarza, że się właśnie tak kumulujemy i wspieramy, ale my właśnie wtedy mocno zainwestowaliśmy w ten kolektyw. Myślę, że tak nie do końca świadomie. I udało nam się zbudować właśnie Piotrowi, bo on jest mózgiem tego wszystkiego, połączyć grupę ludzi. I za chwilę później już wynajmowaliśmy przestrzeń, robiliśmy pierwsze swoje lato teatralne i wtedy robiliśmy spektakl Historię Petra Zelenki, której Kaśka właśnie zagrała jedną z ról i tam wtedy Katarzynę poznałem.
No i stworzyliście duet taki bardzo twórczy. Ja po raz pierwszy ciebie na scenie zobaczyłam w jej Korze Boskiej, jako Matkę Boską z Gwadelupy.
Tak.
I pamiętam, to było dla mnie objawienie i kostiumy i wszystko. I wiem, że byłeś też współtwórcą tego spektaklu. No a teraz jesteśmy dość świeżo po premierze kolejnego waszego dziecka. Six Musical w Teatrze Varieté. Już wiadomo, że to jest przebój. Już wiadomo, że bilety się wyprzedały niemalże do końca roku. Spodziewam się, że będą jakieś komitety kolejkowe. I to jest jakby taka eksplozja twojej fantazji, wyobraźni. Tu Kasia Chlebna opowiadała w Radiu Kraków i opowiadała, jak ona ci powiedziała, czego chce, a ty stworzyłeś coś jeszcze wspanialszego, co ją zachwyciło.
Tak mówiła?
Tak mówiła.
W ogóle dzięki za wyróżnienie, bo przecież Radio Kraków wyróżniło nas za ten spektakl.
Marka za Kwiecień, Radio Kraków dla Six.
Tak, ja myślę, że w ogóle spotkanie z Kaśką zaowocowało jakąś ogromną przygodą w moim życiu. Mówię tutaj o roli Kory w Korze Matki Boskiej z Guadalupe. No, Kaśka zaprosiła mnie to był jej debiut właściwie reżyserski. Bardzo udany zresztą, bo gramy to już 3,5 roku, a w czerwcu 31 maja będziemy obchodzić 200 razy zagranego spektaklu, więc mało jaki spektakl ma szansę być wygrany 200 razy.
Nie ściągajcie tego z afisza, bo wy zdjęliście dużo fantastycznych spektakli.
No wiem, ale widzowie nie pozwalają tego zdjąć. No Kaśka oczywiście zaproponowała mi, żebym zrobił scenografię i kostiumy do tego spektaklu, na co się ucieszyłem, jak usłyszałem zajawkę, że trzy Matki Boskie i w ogóle i Kora umiera i pojawia się w niebie i przed bramą świętego Piotra spotyka trzy Matki Boskie. To w ogóle od razu ten pomysł spowodował, że wchodzę na 100%. Ale zaproponowała mi też, żebym jako performer wszedł tam w taką rolę, żeby pokazać w jakiś sposób tą traumę z kościoła, te dwuznaczne jakieś historie z jej książki o wykorzystywaniu seksualnym. I mi się to bardzo spodobało. Mhm. Tak, Kory. Tak, mi się to bardzo spodobało, że mogę być też, zaistnieć w spektaklu jako performer, jako może scenografia. No ale potem Kaśka przynosi scenariusz, a to jakaś regularna rola. I ja mówię, cóż ty zwariowała, przecież ja nie jestem aktorem. Ale jakoś trafiła na taki dobry moment w moim życiu. Byłem wtedy w terapii, próbowałem przekraczać jakieś swoje granice, co oczywiście uwielbiam robić i nie lubię się ograniczać do jednego, jak wiesz. I powiedziałem, dobra, wchodzę w to, ale pamiętaj, że jak 2 tygodnie przed premierą się okaże, że ja po prostu totalnie się wykrzaczam, to po prostu ratujesz się jakoś.
To na gwałt bierzemy aktora zawodowego.
Tak, tak. A ona mówi, nie, ja ufam totalnie temu pomysłowi, pisałam tą rolę z myślą o tobie, no i tak się potoczyło, że potem zrobiliśmy jeszcze 2 spektakle u nas, a 4. projekt, o którym wspomniałaś, czyli Six Varieté, no to absolutne szaleństwo i miałem tam duże pole do popisu, jeśli chodzi o kostiumy i scenografię.
Musimy porozmawiać trochę o Six, o musicalu Six. Już wiemy, że Katarzyna Chlebna nie wyobrażała sobie pracować nad tym musicalem bez twojej współpracy. Powiedz mi, czy ty widziałeś oryginalne wystawienia tego musicalu, czy stworzyłeś te kostiumy kompletnie w oderwaniu od tego, co było w oryginale? Bo one zachwycają.
To bardzo znowu miłe. Natomiast faktycznie mieliśmy okazję, Teatr Varieté zafundował nam wycieczkę na West End, żeby obejrzeć Six tak, jak został zrobiony on właśnie na West Endzie. I powiem szczerze, że no byłem już po podpisaniu umowy, ale przyznaję się, że jak zobaczyłem tą maszynę właściwie, która tam została stworzona, mówię o maszynie na poziomie i aktorskim, i głosowym, muzycznym, gry świateł, kostiumów, które były po prostu doprecyzowane do ostatniego szczegółu, to byłem przerażony, czy my jesteśmy w stanie tutaj w tych naszych warunkach polskich doskoczyć do tego poziomu, który tam zobaczyłem. Nie oceniając oczywiście, czy mi się spektakl podobał, czy nie. Natomiast super było to, że mimo, że to jest spektakl licencjonowany, to nie było żadnych kazusów ani narzuconych treści, jeśli chodzi o stylistykę kostiumów i scenografii. Miałem wolność w tej kwestii i jak zobaczyłem kostiumy Six na West Endzie, to wiedziałem, czego nie chcę.
Czego nie chciałeś?
Nie chciałem plastik fantastik, ani zbroi, które są bardzo geometryczne i co odbierały moim zdaniem kobiecość aktorkom na West Endzie. Natomiast chciałem na pewno stworzyć również zbroje, ale zbroje, które mówią o historii kostiumu kobiecego, o kobiecości, o sile kobiety, o bogactwie, o no, taka emanacja siły kobiet.
Aktorki miały prawo głosu? Pytałeś je, czy dobrze się czują w tym, co im zaproponowałeś?
Tak, mieliśmy sporo przymiarek i faktycznie dopytywałem się aktorki, ale był też moment taki, który stawiałem granice i aktorki czasami coś chciały zmieniać, ale tutaj już starałem się dbać o ich komfort, bo oczywiście choreografia była skomplikowana, a tkaniny, których używaliśmy, też były trudne w pracy z ciałem. I w pewnym momencie dbałem o ich komfort, ale już też dbałem o tą stronę estetyczną, by nie zmieniały mi jej.
A scenografia ci się przyśniła?
Scenografia. Szukałem czegoś, oczywiście, żeby wyróżnić się też od West Endu i produkcji też w Syrenie w Warszawie, ale gdzieś tam ten stygmat tego kościoła, pałacu.
No cały czas ten kościół ci wraca w
kaplicy. Tak, w ogóle no, religia była bardzo mocno
wczoraj
się bryła.
Poznaliśmy nowego papieża.
A, tak.
Do tego dojdziemy wątku, ale wróćmy do scenografii Six.
Ale nie chciałem, chciałem coś zmienić, bo oczywiście tam mocna była ta sugestia, żeby to poszło właśnie w taką stronę estetyczną. Tutaj właściwie objawieniem było spojrzenie w katedrze gotyckiej na sklepienie i właściwie to jest główna inspiracja. Że jest to taka obrócony rzut sklepienia katedry gotyckiej, który przypomina trochę rozgwiazdę, gwiazdę, trochę też koronę.
Studiowałeś we Francji, to tych katedr gotyckich pewnie się naoglądałeś.
Tak, nawet mieszkałem obok ogromnej katedry w Orleanie we Francji.
Przepiękna jest.
Super. A potem oczywiście Paryż, no i tam to już w ogóle jest szaleństwo.
Co ci się śni? Jakie masz sny? One są kolorowe bardzo? Związane z twoją pracą?
Różnie. Czasami faktycznie zdarzyło mi się, że coś mi się przyśniło i potem to był zaczątek do projektowania czegoś. No w ogóle uwielbiam tą strefę też. Nawet miałem taki epizod w życiu, że starałem się panować nad snami, to znaczy zyskiwać świadomość w trakcie snów. I miałem też taką przygodę, że wyczułem moment, kiedy wchodziłem z takiego przyjemnego snu w koszmar i szybko zyskałem świadomość, że wchodzę w strefę ciemną i koszmaru i po prostu udało mi się z niej wyjść, nie budząc się, co uważałem za jakiś taki mega sukces wówczas.
Że potrafiłeś panować nad snami?
Tak, ale to tylko było przez moment, a potem stwierdziłem, że nie, jednak nie chcę panować, chcę, żeby przynosiły właśnie przygodę.
przy tak intensywnym życiu zawodowym masz czas na jeszcze na przykład życie osobiste, pasje inne poza zawodowe?
Właściwie to tutaj to życie prywatne i życie zawodowe, ono się łączy i ta granica jest bardzo zatarta. Tak samo jeśli chodzi o pasję, bo właściwie pasję realizuję w pracy, a praca jest też moją pasją, więc to się wszystko łączy. Ale faktycznie lubię sobie odnajdywać różne inne wyzwania, które właśnie może traktuję jako realizację jakichś marzeń związanych z różnego rodzaju zainteresowaniami i pasjami.
A zdradzisz, co to takiego?
No na przykład teraz sobie wymyśliłem, że chciałbym stworzyć galerię freaków, postaci z różnych dziedzin życia, których poznaję i spotykam na swojej drodze. I żeby to jakoś zdokumentować, to chciałbym ich zapraszać do wanny, żółtej wanny z pianą i nakręcić taką serię programów, wywiadów, które będą zatytułowane Bicie piany. I będziemy rozmawiać o wszystkim.
Cudownie. I pewnie będzie się to odbywało w Pałacu Nieśmiertelności,
dokładnie,
tak?
Dokładnie, tak.
Jakie jeszcze plany na Pałac Nieśmiertelności na ten najbliższy czas?
Na pewno obiady czwartkowe, o których już chyba wspominałem, tak, Piotr Sieklucki. Tak, tak. Ale chcemy też oczywiście zapraszać naukowców z różnych dziedzin i kosmos, i nowe technologie, i jak wpływają na nasze życie, i na społeczności, i na naszą komunikację, i sztuczne biodra, i transhumanizm, i filozofia, i religia. O tym wszystkim chcemy rozmawiać i chcemy eksplorować te tematy na różne sposoby, nie tylko w sztuce, ale też właśnie w nauce, w religii, w tym, co nas podnieca, kręci.
A gdybyś miał wymienić jedną rzecz, z której najbardziej jesteś dumny, z tych, które ci się do tej pory udały?
W ogóle w życiu, w twórczości? O kurczę, trudne pytanie. Chyba od razu bym wymienił ostatnią rzecz, która mi się zdarzyła, mianowicie zrobiłem na otwarcie pałacu wystawę, w której mieszczę 15 lat swoich postrzeżeń na taki temat cielesny bardzo, bo ciało jest mi bardzo bliskie w performance, ale też w tych sztukach wizualnych, ale nie miałem okazji ich zebrać i pokazać. Wreszcie mi się to udało. I ten temat jest, mimo że mało o nim właściwie mówiłem przez te 15 lat, to zebrało się sporo dzieł, które eksplorują właśnie taki temat ciała jako eksperymentu, jako projektu. Ciała, które transformuje ciągle i które w ogóle dzisiaj w społeczeństwie bardzo jest poddawane powszechnie transformacjom, z czego nie wiem, czy do końca sobie zdajemy sprawę, jak bardzo to wkroczyło w nasze życie społeczne i prywatne, że właściwie nawet dzieciom robimy operacje plastyczne, wycinamy sobie powieki, powiększamy, pomniejszamy, wstawiamy te sztuczne biodra, bierzemy suplementy, które wydłużają nam życie, które ujędrniają nam cerę.
Och, to jest temat na osobny program. Mam nadzieję, że uda się zaprosić ciebie ponownie. Łukasz Błażejewski, czyli Prince Negatif, był naszym gościem. Bardzo dziękuję i zapraszamy do Pałacu Nieśmiertelności, no i do Teatru Nowego Proxima i do Teatru Varieté, żeby oglądać twoje dzieła. Dziękuję.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.